Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, prorektor Uczelni do Spraw Studenckich, przewodniczący sekcji medycznej w Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Gdańsk. Witam pana profesora, dzień dobry.
O matko, jak długo było.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Pana projekt o nazwie Neurofeedback EEG, a obniżenie reakcji na stres podczas izolacji u astronautów być może poleci w kosmos. Właśnie z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim, bo znalazł się na liście eksperymentów do realizacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kilkanaście już dni temu listę tą ogłosiła Europejska Agencja Kosmiczna. Proszę powiedzieć, na czym polega ten pański projekt, jakie są plany w ogóle z nim związane?
No tak, rzeczywiście, 20 października taka lista została przedstawiona przez Polsę i przez ESE, na której znalazło się 18 eksperymentów z Polski, które prawdopodobnie wezmą udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tej grupie znalazł się również nasz eksperyment, co oczywiście wzbudziło wielki uśmiech na naszych twarzach. Na czym polega projekt? Projekt polega na tym, że będziemy próbowali wpłynąć neurofeedbackiem EEG, czyli taką metodą paraneurologiczną, na reakcję stresową organizmu u astronautów.
Czyli obniżać ten stres na przykład, a nie podwyższać jeszcze bardziej, no, tak?
Absolutnie tak, dokładnie. My będziemy musieli tą reakcję stresową obniżyć. My będziemy badali tą reakcję stresową.
Czy ona w ogóle jest, bo może będą bezstresowo podchodzili do sprawy?
Myślę, że będą na pewno.
Na pewno będą mieli stres.
Myślę, że ta izolacja będzie na 100%, dlatego, znaczy ten stres będzie na 100% powodowany izolacją i to z różnych źródeł, że tak powiem, nam się to w głowie kołacze, dlatego że dwa lata temu robiliśmy takie misje analogowe na Ziemi i już mamy doświadczenie jakby w tej kwestii, co się dzieje z potencjalnym astronautą w ciągu takiej misji. To były dwutygodniowe izolacje. No i rzeczywiście odbijały się dość
sowicie. Panie profesorze, a powiedzmy jeszcze może słuchaczom, co to jest tak w ogóle neurofeedback EEG? Co to jest za badanie, co to jest za działanie? Bo może część słuchaczy nie wiedzieć.
Znaczy neurofeedback EEG nie jest badaniem, tylko jest metodą wpływania na fale mózgowe. Oczywiście neurofeedback EEG pochodzi z, tak jak nazwa wskazuje, z badania EEG, czyli z badania
fal mózgowych.
Dokładnie. Natomiast tak jak każdych z sygnałów biologicznych, bo mamy tych sygnałów biologicznych trochę, tam EEG jest jeden z nich, my możemy sprawdzić te sygnały biologiczne, ale również na zasadzie neurofeedbacku, czyli takiej informacji zwrotnej, sprzężenia zwrotnego, wpływać na te fale, modulować, a propos tutaj EEG, te fale.
Czyli krótko mówiąc, wy chcecie sprawdzić, czy w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej, w jakiś inny sposób ten neurofeedback może oddziaływać na fale mózgowe, tak? U ludzi poddanych jakiejś izolacji czy stresowi.
Znaczy nawet nie chciałbym powiedzieć, że inaczej niż w przestrzeni kosmicznej. Chciałbym potwierdzić to, co się wydarzyło na Ziemi, bo myśmy, tak jak wspomniałem, tego typu badania robili już na Ziemi i wyniki mamy. Wyniki są dość zaskakująco rewelacyjne. Ta efektywność pracy astronauty nie dość, że pozostała na tym samym poziomie, to w niektórych przypadkach wręcz była większa w momencie, kiedy ten neurofeedback był zastosowany. Ja bym chciał potwierdzenia tego samego, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej. Nie do końca nam chodzi o to, żeby sprawdzić, czy
coś się
grawitacji
bardziej
wpłynie na to.
Tak.
Natomiast z takiego bardzo praktycznego punktu widzenia, jeżeli to zadziała, to super. To w tym momencie mamy urządzenie, czy mamy sposób wykorzystania konkretnych urządzeń do tego, żeby takiego astronautę wyposażyć w takie umiejętności psychologiczne, które mu pomogą.
A kto ma lecieć w ten kosmos? Bo do lotu przygotowują się Polacy. Na pewno jeden, o którym ja wiem, Sławosz Uznański przygotowuje się do tego lotu, ale wiadomo, czy poleci ich więcej Polaków, czy on jeden, jak to
myślę,
wygląda?
Myślę, że na chwilę obecną poleci tylko Sławosz Uznański. Był on na liście rezerwowej. Teraz z tego, co wiemy, przeszedł jakby na tą listę pierwszą, jest wyznaczony.
Czyli to jest większa grupa osób, bo tak. Rozumiem, że pana badanie będzie wykonywane tylko u tego jednego astronauty, czy u większej liczby osób?
Przecudownie bym chciał, żeby było na większej liczbie badanych, natomiast standardy pracy w przestrzeni kosmicznej, czy w ogóle w Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy innych agencjach kosmicznych, jest dość specyficzna. Ten sektor nie jest łatwy i te badania też nie są łatwe, więc my mamy taką ograniczoną dostępność do niektórych sytuacji, nie spowodowaną czynnikiem ludzkim, że ktoś nie chce nas do czegoś dopuścić, tylko rzeczywistymi problemami, zadaniami, wyzwaniami, które stają przed osobami, które organizują tą misję i muszą przygotować wszystko od A do Z w 100%.
A pan profesor miał kontakt ze Sławoszem Uznańskim, rozmawialiście. Może pan o nim coś powiedzieć? Co to jest za osoba?
Mogę powiedzieć, że Sławosz Uznański leci w kosmos. Nie miałem jeszcze przyjemności się z nim spotkać. Myślę, że może uda nam się chociaż online zobaczyć na konferencji 23 listopada. Nasza komisja organizuje, panowska organizuje konferencję w Gdyni w USAIB, gdzie będę miał przyjemność trochę przedstawić jakby proces tworzenia tego projektu docelowego. Natomiast został zaproszony właśnie Sławosz do tego, żeby kilka słów
przebywa
przedstawić.
W tej chwili za granicą, przygotowuje tak, się tak, za granicą tak, do tak, tego tak, tak. lotu w kosmos.
Dokładnie.
A panie profesorze, czy my w Polsce mamy jakieś większe doświadczenie, jeśli chodzi o badania poziomu stresu u osób w takiej izolacji? Bo mówił pan, że takie tutaj jakieś coś było już robione, jakieś badanie, do którego pan chce porównać teraz te kosmiczne badanie. I kiedy powstał w ogóle pomysł, żeby jak do tego doszło, żeby zgłosić się do tego, do tej listy eksperymentów?
Znaczy, jeżeli już będę chciał porównać, to będę chciał porównać do swoich badań, które do tych dwóch misji analogowych, które były wykonywane przez nasz zespół tutaj w Polsce, bo jest to materiał, do którego łatwo porównać, dlatego że wszystkie metody są takie same. Natomiast a propos izolacji, czy takie badania są, no są na świecie robione a propos izolacji. W Polsce również jest wiele autorów, które wykonują tego typu badania, ale z tego, co przejrzałem sobie internet a propos właśnie tej izolacji, czy przeglądam sobie a propos izolacji, to są to badania dotyczące COVID-u. Nie chciałbym powiedzieć niestety, natomiast akurat taka sytuacja była, która...
Izolacji związanej z COVID-em, z kwarantannami,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak. No, była to sytuacja specyficzna, niestandardowa, która spowodowała to, że ta izolacja była, każdy z nas był w tej izolacji, więc badacze, którzy tym stresem społecznym, tą izolacją się zajmują, no wymyślili, że jest to dobry sposób na to, żeby to sprawdzić. No i rzeczywiście kilka prac bardzo fajnych i polskich też w tej beczce badawczej powstało. Natomiast trudno mi jest się odnieść do tych badań ze swoim projektem, dlatego że sposób interwencji czy metody oceny poziomu tego stresu są zupełnie inne, więc chciałbym się bardziej skupić na tym, co się działo u nas w tych misjach.
Jakie są pana dotychczasowe badania, może w ogóle doświadczenia z neurofeedbackiem EEG i obniżaniem reakcji stresowej? To znaczy, robił pan już takie badania i teraz tak naprawdę, co mają te badania kosmiczne udowodnić? Co pan chce osiągnąć? Jakie pan tezy stawia? Jeśli chodzi o no to, czego się pan spodziewa, bo nie wiem, czy się można spodziewać, czy się należałoby w ogóle spodziewać, trzeba może zaczekać na te wyniki, ale jak pan myśli, w jakim kierunku to pójdzie wszystko?
To może trochę przydługo będę teraz mówił. Zacznę od tego, jak to wszystko się rozpoczęło. Rozpoczęło się bardzo fajnym, takim subtelnym impulsem profesor Pąchalskiej. Profesor Pąchalska jest znanym psychologiem polskim, no nie tylko polskim, która w pewnym momencie zasugerowała mi złożenie wniosku właśnie w tym sektorze. Ja mówię, pani profesor, ale no, gdzie my w tym sektorze i dlaczego? Zrób i sprawdzisz. I to było 5 lat temu. Dokładnie. I po tej sytuacji gdzieś zaczęło mi się w głowie rodzić kilka pomysłów, które myślę, że zaczęły bardzo fajnie kiełkować. Te kropki zaczynały się tak wyłaniać w mojej głowie, zacząłem je sobie fajnie łączyć. Pierwsze badania pilotażowe, które zrobiliśmy w 2019 roku, ale to chyba było przed pandemią, to były badania pilotażowe na osobach aktywnych fizycznie, gdzie stresorem nie była jeszcze izolacja, ale mieliśmy dwa stresory inne. Stresorem pierwszym była wysoka temperatura i wysiłek do maksymalny wysiłek do odmowy. I to były dwa stresory, które chcieliśmy sprawdzić, czy sesje neurofeedbacku pozwolą obniżyć wpływ tych stresorów na działalność,
zachowanie człowieka.
Psychomotoryczną, neurofizjologiczną, biochemiczną.
Czyli czy więcej wytrzymamy po prostu? Dokładnie. Czy człowiek więcej wytrzyma?
Dokładnie. Te badania zostały zrobione, no i wyszło bardzo fajne rzeczy, fajne informacje z tych badań żeśmy pozyskali, dlatego że pierwsza informacja, która dla mnie była wartościowa, to jest to, że wysiłek fizyczny przy stresorze wysiłku fizycznego my jesteśmy w stanie osiągnąć wyższe rezultaty właśnie wykorzystując neurofeedback EEG, ale w konkretnych płaszczyznach działania psychomotorycznej i neurofizjologicznej.
A proszę powiedzieć, panie profesorze, czy te wyniki takich badań na przykład można by było zastosować, nie wiem, u sportowców chociażby, poddawać ich neurofeedbackowi, żeby oni na przykład lepiej sobie radzili właśnie z sytuacją stresową związaną na przykład, nie wiem, ze startem w zawodach. Tak sobie myślę, na przykład skoczkowie nasi. Denerwują się, tak, na pewno i wiele zależy od ich postawy, od poziomu stresu, czy dobrze skoczy, czy ten skok będzie udany, czy nie. To jest taka metoda, która mogłaby pomagać sportowcom w osiągnięciu takiego większego spokoju?
Powiem przekornie, całe szczęście jest to pytanie retoryczne, absolutnie tak. Jest to wykorzystywane w wielu sferach, nie tylko w sporcie, natomiast jeżeli już z tego sportu żeśmy dotknęli, to absolutnie tak. I osoby, które są w moim zespole w tym projekcie, na przykład pani doktor Lachowicz, wykorzystuje neurofeedback EEG w działaniu właśnie prewencyjnym bądź też interwencyjnym u sportowców. Absolutnie jest to metoda wykorzystywana, nie jest to nowa, nie jest to świeża, jest to z dużym mchem porośnięta metoda, natomiast dalej efektywna i chyba
ale
jeszcze nie do końca
dogadnięta. Ale astronautów nikt jeszcze nie badał. Czy były badania?
Badania EEG bardzo często wykonywane są i nawet były wykonywane na stacji, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
EEG, ale neurofeedback EEG
no
to jest...
No i właśnie tutaj dochodzimy do tej sytuacji, w której gdzieś ta mała nisza powstaje, bo fakt diagnozy astronauty jest szeroki. To znaczy,
no to jest najbardziej chyba przebadany człowiek na świecie, prawda?
Tak.
Ten, który ma lecieć w
dokładnie
kosmos.
Tak.
Wszystko trzeba o nim wiedzieć, o jego fizjologii, o jego chorobach, o reakcjach i tak dalej.
Dokładnie tak. Dwie agencje wiodące, czyli Europejska Agencja Kosmiczna i Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA, wykonują tego typu diagnostykę. Natomiast co mnie uderzyło emocjonalnie przeokrutnie, w 2019 roku jeszcze. Mieliśmy spotkanie w Ministerstwie chyba Nauki i Edukacji, chyba to była jeszcze nauki, z przedstawicielami ESY. I tam swoim tupetem podszedłem do dyrektora, który zajmuje się nauką w ESie i zacząłem z nim rozmawiać. I w momencie, kiedy przedstawiłem mu swoje pomysły, powiedział mi jedną ważną rzecz, która też stała się jakby motorem i inspiracją do tego, że rób to, bo to jest wartościowe. I to jest może gdzieś coś fajnego, co może pomóc osobom, które no, rzeczywiście tej pomocy potrzebują, a są gdzieś nad nami wysoko, mówi o astronautach.
A właśnie, panie profesorze, jak ten neurofeedback EEG można wykorzystać do tego, żeby mierzyć, nie wiem, aktywność mózgu, bo jakiego rodzaju mózg, nasz mózg prowadzi aktywność? No myślimy, prawda? Ale każda myśl to jest fala jakaś? Jak to wytłumaczyć?
Znaczy, jak powiedziałem wcześniej, fale mózgowe są jakby jednym z sygnałów biologicznych
naszego... Bo ich
naszego,
jest wiele tych fal,
naszego,
prawda?
Tak, dokładnie. delta, teta, alfa, beta, gamma. Tą betę jeszcze możemy sobie podzielić na trzy takie podgrupy, bo jest beta 1, beta 2. Jest taki rytm sensomotoryczny bardzo ważny, który
czym
ja...
Czym się te fale różnią od siebie? Jakimiś, nie wiem, to, co opisują, stany, które opisują, długością? Czym się różnią te wszystkie
poniekąd
fale?
Poniekąd tak, dokładnie. Są to fale, które są... zróżnicowane częstotliwością.
Czyli jak ja będę miała, na przykład się zdenerwuję, mhm. będę miała emocje, mhm. tak? To będzie inna fala, a jak na przykład będę sobie spała, marzyła,
dokładnie tak.
albo myślała o czymś przyjemnym, to ta fala będzie inna, tak?
Dokładnie tak.
Inna, innej
dokładnie
długości,
tak.
inne...
Dokładnie tak. Ta aktywność, jeszcze wrócę do jakby początku pytania, neurofeedback EEG nie zbada nam tych fal mózgowych, natomiast my możemy sobie urządzeniem, które potocznie się nazywa tym neurofeedbackiem EEG, wykonać takie badanie, proste badanie QEG, to znaczy ilościowe, które pozwoli nam na określenie wartości poszczególnych fal mózgowych w danym punkcie naszego mózgu. I to nam daje informację do tego, jakie postępowanie i jaki protokół należy wdrożyć w właśnie już konkretnie neurofeedbacku EEG.
Czyli można zmierzyć aktywność mózgu,
absolutnie.
Tak? Żeby na przykład stwierdzić, że ta osoba na przykład bardzo często działa emocjonalnie, na przykład tak, czy niekoniecznie?
Tutaj te bardzo często emocjonalnie, jeżeli te emocje się powtarzają, i to też zależy, jakie emocje się powtarzają, bo jeżeli to są... nie ma negatywnych, ani pozytywnych emocji, natomiast jeżeli to są emocje, które są... mocno drażniące i mocno ingerujące w działanie danej osoby, to będzie to widać w konkretnych falach mózgowych. Jeżeli to będzie osoba, która będzie mocno zadaniowa, mocno skupiona na działaniu, czyli taka sfokusowana, no to podskoczą nam na przykład fale beta 1, beta 2 i to będzie widoczne.
Czyli będzie można w zapisie EEG zauważyć taki ślad po właśnie naszych myślach, czy emocjach, tak? Czy jakiejś aktywności fizycznej. To można tak samo jak EKG się robi, tak? Zapis pracy serca i różne rzeczy można odczytać z takiego zapisu. To również z tego EEG także, tak?
Jest to dość dobra analogia, dlatego że czy aktywność elektryczna serca, czy aktywność elektryczna mózgu, to jest dalej aktywność elektryczna i my sobie tą aktywność elektryczną sprawdzamy, czy mózgu, czy mięśnia sercowego, czy na przykład mięśni, bo też popełniłem wiele prac a propos elektromiografii powierzchniowej, to znaczy badając aktywność elektryczną mięśnia, więc te sygnały elektryczne ten część wspólną jakby tutaj posiadają, więc tak rzeczywiście my możemy sobie sprawdzić w pomiarze EEG, co konkretnie dzieje się, w którym punkcie mózgu, jak to wygląda konkretnie z falami.
Czyli panie profesorze, tak krótko mówiąc, można określić, że na przykład dany stan umysłu ma swój jakiś określony zapis w jakichś falach, tak?
Tak.
Czyli poprzez jakieś określone częstotliwości przepływu energii.
Dokładnie.
Czyli zobaczy pan taki zapis, będzie pan wiedział, o, ten facet się to stresuje się non-stop.
Znaczy na pewno musi być wywiad zrobiony z pacjentem, z osobą, którą chcemy u takiej osoby neurofeedback zastosować. Oczywiście po wstępnym badaniu QEG, dlatego że taka poszerzona informacja, to znaczy ten wywiad z osobą, daje nam dużo też możliwości dobrej analizy tych ilościowych wartości, które nam QEG pokazuje. Dlatego, że fakt, mamy pokazane amplitudę konkretnych częstotliwości i moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście na przykład w jednym przypadku jest za dużo fal delta, za dużo fal teta, albo za dużo fal beta.
Czyli gdzieś
1,
jest
beta
za dużo
2.
Stresu na przykład
może
tej
być
osoby.
Tak. Albo na przykład ktoś jest permanentnie niewyspany. To też będzie widać w obniżonym konkretnym poziomie fali.
A w takim kosmosie, gdzie właśnie mamy zupełnie inne środowisko niż to na Ziemi, prawda? Mhm. Spodziewacie się Państwo, że to się może trochę inaczej rozkładać, że tego stresu będzie więcej niż na Ziemi, albo tych emocji będzie więcej, nie wiem, strachu na przykład, więcej niż w takim normalnym życiu u takiego astronauty?
No na pewno jest to inna sytuacja, prawda? Gdybyśmy sobie porównywali...
Każde stuknięcie gdzieś tam, prawda, dokładnie. W silniku może już u niego budzić lęk, że coś się zaraz może wydarzyć, prawda? Jakaś
tak
awaria.
Jak u mnie w samolocie. Absolutnie tak. Porównanie misji analogowej i misji rzeczywistej, no, to no, jakby to nie ma do końca sensu. Oczywiście my możemy sobie te wyniki porównywać i będziemy porównywać, natomiast jeżeli mówimy o porównaniu samego stresu czy stresora, no tutaj mamy właśnie ten znak zapytania, który byśmy chcieli rozwikłać i odpowiedzieć na kilka pytań, czy rzeczywiście ta izolacja jest podobna do izolacji na Ziemi. Tutaj ta izolacja na Ziemi rzeczywiście była stresująca, bo to było widać w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej, jak te wyniki rozkładały się po zakończeniu misji. Natomiast trudno jest w tym momencie mi określić, jaki może być wpływ tego stresora izolacji, ale też innych stresorów, które na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
pokażą pewnie
mogą...
dopiero badania, jeśli dokładnie tak. projekt będzie
Dlatego
realizowany.
Dlatego myślę, że każdy wynik dla mnie będzie bardzo ciekawy. Natomiast zakładam, że skuteczność neurofeedbacku będzie. Gdybym miał być pesymistą, może być troszeczkę mniejszy niż na izolacji, którą żeśmy prokurowali na Ziemi.
Doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, prorektor Uczelni do Spraw Studenckich, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, prorektor Uczelni do Spraw Studenckich i przewodniczący Sekcji Medycznej Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział w Gdańsku. Rozmawiamy o projekcie o nazwie Neurofeedback EEG, a obniżenie reakcji na stres podczas izolacji u astronautów, który przygotował pan profesor i który to projekt być może poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną z polskim kosmonautą Sławoszem Uznańskim, gdzie będzie ten projekt naukowy realizowany. Chciałam wrócić jeszcze, panie profesorze, do pracy naszego mózgu. Czy mózg może pracować i wytwarzać te pole elektryczne, czy częstotliwości, wiele częstotliwości? Czy to zawsze jest tak, że jakaś jest jedna reakcja i jedna fala powstaje? Czy to może być pomieszane i tych fal może być wiele jednocześnie?
Znaczy w każdym punkcie naszego mózgu te fale są generowane, czyli ten aktywność elektryczna jest, natomiast każda z fal istnieje, ale czy jest przewaga jakiejś konkretnej fali, to już jest kolejne pytanie, prawda? Bo jeżeli mamy jakąś sytuację, na przykład snu, no to wiemy, że będzie przewaga konkretnej fali. Czyli na przykład, jeżeli jest wszystko w porządku
to
z pacjenta,
delta, tak?
to mogą się włączyć w tym momencie, przewaga będzie aktywności fal delta.
Dlaczego te fale delta, panie profesorze, są głównie występują i rozpoznawane są przez badaczy u małych dzieci? Najczęściej, najwięcej tych fal jest, bo dzieci śpią, tak?
Dlatego, że te fale delta są odpowiedzialne za fazę głębokiego snu, za działanie mózgu nieświadome, takie właśnie czuwanie, ale nieświadome czuwanie. Prawdopodobnie dlatego jest to...
Czyli mózg się rozwija, można powiedzieć, tak? Ma na początku tych fal delta więcej, bo dziecko no, nie żyje w takiej świadomości niemowlę, prawda? Być może jak osoba dorosła, ale z czasem, kiedy dojrzewamy jako ludzie, tak? Jako stajemy się osobami dorosłymi, tych fali jest, rozumiem, mniej, tak? A pojawiają się inne.
Myślę, że funkcjonalnie się rozwija, prawda? To znaczy z biegiem lat funkcje nasze, które my musimy spełniać jako człowiek działający organizmem, mechanizm działający na Ziemi, powoduje to, że my, aktywność poszczególnych fal zmienia się. I na przykład te fale delta, które u dziecka mogą być w przewadze w trakcie jego właśnie dzieciństwa, potem mogą troszeczkę nam zmniejszać się, ich wartość może się zmniejszać, natomiast one zawsze będą.
Zawsze będą.
Dokładnie. Mhm. Jeżeli nie mówimy o żadnych sytuacjach chorobowych albo sytuacjach, które spowodują nienaturalne obniżenie albo nienaturalne podwyższenie tej fali.
A czy są takie fale, które odpowiadają na przykład za wspomnienia, za naszą wyobraźnię? No bo ludzie mają różną wyobraźnię, prawda? Jedni większą, drudzy mniejszą, można powiedzieć, tak? To wszystko zależy od tych fal, one się chyba nazywają teta, dobrze mówię?
Tak, te fale teta to jest tak jakby też fala troszeczkę związana ze snem, natomiast nie fazą głębokiego snu. Ona też jest zwana taką falą, w której my potrafimy medytować i
wyłączyć się, tak? Trochę z
wyłączyć
otoczenia.
Się trochę z otoczenia, natomiast nie jest to fala, która wyłącza nam świadomość działania mózgu. my jesteśmy świadomi sytuacji, natomiast jest to fala, w której rzeczywiście ta, ta kreatywność, ta taka medytacja się nam włącza i w poziomie tej fali możemy to obserwować.
A które z fale pojawiają się na przykład w zapisach EEG, kiedy my jesteśmy w głębokim relaksie? To są właśnie te, o których teraz mówiliśmy, czy jeszcze jakieś inne fale?
Możemy jeszcze mówić o falach alfa, prawda, która jest takim czujnym relaksem. To jest taki fala czujnego relaksu. Oczywiście jest
to... Co to znaczy czujny relaks?
To znaczy, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje dookoła. Jest to taka fala pomiędzy tetą a tą falami beta, które są falami, które odpowiadają za zadaniowość, za działanie, sfokusowanie się na konkretnym zadaniu. Natomiast pozwalają nam te fale alfa na to, żeby spokojnie rozwiązywać poszczególne zadania.
A czy pan na przykład widzi w badaniach, które pan wykonuje, bo wyczytałam gdzieś, że jak taka osoba badana ma zamknięte oczy, to moc tej fali alfa rośnie, tak. Czyli ona jakby bardziej jest taka widoczna, a maleje na przykład, gdy osoba zaczyna się wiercić, kręcić i tak dalej. Tak. To jest prawda?
To jest prawda, dlatego że to jest w tym momencie jakby... Troszeczkę gdybyśmy wrócili do pytania z poprzedniego wejścia, czy aktywność fizyczna może wpłynąć nam na wartość poszczególnej fali, czy jakiejś konkretnej fali, to odpowiedź brzmi tak, oczywiście. My będziemy obserwowali wpływ na przykład aktywności, czyli takiego dynamicznego ruszania się na poziom konkretnych fal w mózgu. Może być taka sytuacja, że nam beta 1, beta 2 troszeczkę podskoczy. Może być
no to
taka...
jest ten poziom stresu, tak? Znaczy, fale beta odpowiada.
Jeżeli są podwyższone, to tak. To w beta 2 możemy już mówić o tym, że jest to sytuacja stresowa, nawet lękowa. Natomiast analogicznie idąc, ta fala alfa może również troszeczkę nam opaść i ten jakby ten spokój taki wewnętrzny może się zmniejszyć.
Czyli można powiedzieć, że taki naukowiec, czy osoba, która psycholog, która wykonuje takie badania EEG, czy lekarz, to może na podstawie tego zapisu fal stwierdzić, w jakim stanie psychicznym, czy w jakiej kondycji, o czym myśli, co się dzieje z tym człowiekiem, czy on się denerwuje, czy jest spokojny, tak? Obejrzy sobie ten zapis i już wtedy wszystko wie.
Chciałbym odpowiedzieć twierdząco, natomiast to nie
jest,
jest tak
takie
łatwo.
Proste.
Nie jest tak łatwo. Mhm. Oczywiście sam zapis tego, co my możemy sobie z QEG wyciągnąć, to są konkretne liczby, konkretne wartości i wrócę znowuż do tego wywiadu z pacjentem, z osobą, którą chcemy zdiagnozować albo podać neurofeedbackowi. My musimy znać tę osobę i musimy wiedzieć, co się dzieje, dlatego że idąc najprostszym porównaniem, w moim zapisie EEG, czy w moim zapisie QEG mam bardzo wysokie fale alfa i bardzo wysokie fale beta. To się gryzie troszeczkę ze sobą, natomiast w
moim... Bo z jednej strony jest pan zrelaksowany, a z drugiej strony zestresowany,
zadaniowy,
tak? Można powiedzieć zadaniowy.
Zadaniowy. I gdybyśmy tego wywiadu jakby nie uwzględnili, to można by...
Wyciągnąć fałszywe wnioski jakieś, tak?
Można mieć zagwozdkę w tym momencie. Dlaczego tak się dzieje?
Są jeszcze fale, które chyba są najmniej zbadane, fale gamma. Za co one odpowiadają?
Fale gamma to są takie fale właśnie, jak pani powiedziała, nie do końca jakby jeszcze mocno... sprawdzone naukowo, to są fale o najwyższej częstotliwości, to są fale powyżej 33-40 Hz, które występują w całości naszego mózgu i one odpowiedzialne są trochę za łączenie różnych zadań w danym momencie, to znaczy multiplikacją zadań, sposobem radzenia sobie z tymi zadaniami i rzeczywiście jest to bardzo dynamiczna fala, która jest zaraz za falą beta 2, która jest odpowiedzialna za zadaniowość, konkretność, za wykonywanie zadań precyzyjnie, natomiast w momencie, kiedy jest podwyższona, może wchodzić w sytuacje stresowe, lękowe, depresyjne, więc ta fala gamma dlatego na razie nie jest dotykana przez neurofeedback EEG, my tej fali w ogóle jej nie dotykamy w neurofeedbacku, natomiast jest analizowana w badaniu EEG.
Panie profesorze, a chciałam teraz pana zapytać, czy można działanie tych, częstotliwość tych fal i w ogóle nasilenie w jakiś sposób modyfikować właśnie chociażby przez neurofeedback? Czy można na przykład spowodować, że mózg zostanie tak wytrenowany, neurofeedbackiem, że będzie mógł na przykład przywołać jakiś określony stan, określone fale i w ten sposób na przykład zniwelować stres albo w ogóle zachowanie człowieka. Czy można, że tak powiem, go no tak poddać, kiedyś się mówił elektrowstrząsy, tak? Ale to było za dużo powiedziane, neurofeedback, czyli działaniu jakiegoś prądu, tak, o niskiej częstotliwości, żeby zmodyfikować działanie fal mózgowych.
To tylko szybko tutaj rozwikłam jedną informację. My nie podajemy prądu, my tylko sprawdzamy, jaki prąd płynie.
Ale nie, czy można modyfikować ten, który płynie?
Dokładnie tak. No, sama jakby teoria i praktyka i doświadczenie z neurofeedbacku właśnie nam o tym mówi, że dzięki temu urządzeniu, czy dzięki tej metodzie możemy wpływać na fale mózgowe w ten sposób, że możemy modyfikować ich wartość.
Czyli co na przykład można zrobić? Obniżyć te fale, które są dla nas niekorzystne, powodują stres, a podwyższyć na przykład fale alfa, które są korzystne?
Dokładnie tak. To znaczy każda fala jest, korzystna, natomiast chodzi o to, żeby był synchronizacja tych fal. To znaczy jedna fala nie może być nieadekwatnie większa od drugiej fali. To znaczy my musimy wiedzieć, że...
Czy musi być jakiś taki stan równowagi,
dokładnie
tak, w mózgu?
Dokładnie tak. Więc jeżeli tej równowagi nie ma, którą my widzimy na wykresie QEG, to w tym momencie warto taką interwencję wprowadzić. I oczywiście jest wiele protokołów, które nam to ułatwia. Przeważnie są to protokoły złożone z dwóch albo z trzech elementów, które chcemy niwelować, to znaczy dwóch albo trzech fal, które chcemy, na które chcemy wpływać. Przeważnie jest tak, że będziemy jedną falę próbowali zwiększać, drugą zmniejszać, a jedną utrzymać w stabilizacji.
No właśnie, bo teraz pytanie jest, czy Państwu się na przykład uda zrobić tak, żeby utrzymać mózg w stanie relaksu przez dłuższy czas, na przykład u tych kosmonautów, u tych astronautów, dzięki temu neurofeedbackowi, żeby oni na przykład właśnie nie mieli tej reakcji stresowej, tylko utrzymywał się relaksie.
Mam takie właśnie, takie założenie jest. Generalnie jest udowodnione, że neurofeedback ma przedłużone działanie, to znaczy efekt jego tych sesji treningowych jest przedłużony. To nie jest tak, że my po godzinie neurofeedbacku mamy efekt i potem ten efekt nam mija. Oczywiście zależy to od liczby sesji, które my przeprowadzimy w trakcie takiego jednego pakietu. Przeważnie jest to 20 do 20 kilku sesji, które zaczynają być efektywne. I w tym momencie my, bazując na tym, tej efektywności tych sesji treningowych, możemy powiedzieć, że tak, rzeczywiście w przestrzeni kosmicznej astronauta będzie w przedłużonym okresie czasu, to znaczy tydzień, dwa, mógł bazować na tym specjalnie przygotowanym, wytrenowanym mózgu.
A no właśnie, jak to będzie wyglądało w praktyce? On będzie musiał tam, nie wiem, polecieć w ten kosmos z jakimś urządzeniem, które musi zabrać ze sobą na tą stację kosmiczną. Czy jak to w praktyce ma być przygotowane? I tu właśnie, bo chyba domyślam się, że za dużo sprzętu to tam chyba nie będzie można zabrać.
I tu właśnie wracamy do czegoś, co mi troszeczkę spędza sen z oczu ostatnimi dniami. Takiego chimerycznego charakteru tego sektora, dlatego że wiele rzeczy wypływa z nienacka. Wiele informacji, które do nas dochodzi, do osób, które kierują projektami, nie
trzeba
mówię, że
nagle
za późno
zmieniać,
dochodzi.
Tak?
Natomiast te informacje są cały czas update'owane i ostatnie informacje polegają na tym, że Sławosz Oznański będzie w stanie zabrać na stację około 10 kg sprzętu.
To mniej niż
na
się bierze do walizki
tak,
na wyjazd
dokładnie
weekendowy.
Tak. Więc teraz podzielmy sobie to na liczbę eksperymentów, które byśmy chcieli tam zrobić. Wychodzi kilogram, albo nie cały kilogram na eksperyment. Jest to wyzwanie. Ale jest to wyzwanie do ogarnięcia. Na chwilę obecną jeszcze trochę mailami się wymieniam z Polską Agencją Kosmiczną do tego, żeby w tym celu, żeby trochę zmodyfikować projekt, nie zmienić cele ani zmienić założenia, natomiast dojść do sytuacji takiej, w której ja wyposażę astronauta w umiejętności, to znaczy tak go przygotuję neurofeedbackiem EEG przed wylotem, że on na stację zabierze tylko i wyłącznie swój super, hiper przygotowany mózg do tego, żeby podołać izolacji w przestrzeni kosmicznej.
A myśli pan, że jak będzie w stanie nieważkości, to mogą się zmienić, może zmienić się praca jego fal mózgowych i te wyniki mogą być zaskakujące? Bo rozumiem, że kolejne badanie będzie po powrocie, tak?
Dokładnie tak. Były robione badania EEG na stacji, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i rzeczywiście jest tak, że przedłużony pobyt, ale mocno przedłużony pobyt, to znaczy 2-3-miesięczny, powoduje zmiany funkcjonowania konkretnych fal mózgowych u astronautów, ale również i somatyczne różnice w obrębie mózgu. Natomiast nie jest to moment... na bazie tego projektu, tego wylotu, tak krótkotrwającego, żeby się, ta sprawa nie jest aż tak istotna, żeby się nią teraz nad nią zastanawiać, natomiast rzeczywiście jest to sprawa ważna.
Doktor habilitowany Marcin Dornowski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, prorektor Uczelni do Spraw Studenckich, przewodniczący Sekcji Medycznej Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Gdańsk, był moim i Państwa gościem. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.